А так і пуйде, повторив Литвин. Я Богу вдячність винен, же мені шлюб спелніть дозволю.
О, бачите го, бачте на нього!
Волав здесперований Заглоба.
То лепі, каж собі одразу глови учуть і зарнати на табор вистрелить, бо в тен тільки спосіб мог би ще між ними причиснути.
Юж, позвольте, добродії, рек Литвин, складаючи ренце.
О, ні, не пійдеш сам, бо я пійду з тобою, рек Скшетузький.
І я з вами, додав Володиєвський, удержаючи його по шабельце.
Нехже вас куле б'ю,
заволав, порвавши się за głową Заглоба.
Нехже вас куле б'ю з вашим...
Я!
З вашою детермінацією. Мало їм ще крві, мало загуби, мало куль. Nie dość im tego, co się tu dzieje. Chcą pewniej szyję pokręcić. Idźcie, że do kaduka i dejcie mnie spokój. Ach, bodaj was usikli.
To rzekłszy, począł się kręcić po namiocie jak blędny.
Bóg mnie każe, wołał, żem się z wichrami wdawał zamiast żyć w zacnej kompanii statecznych ludzi. Dobrze mi tak.
Przez chwilę chodził jeszcze po namiocie gorączkowym krokiem. Na koniec zatrzymał się przed Skrzetuskim, założył ręce w tył i patrząc mu w oczy, począł sapać groźnie.
Co miewać panom takiego uczynił, że mnie prześladujecie?
Uchowaj, że nas Boże, odrzekł rycerz.
Jak to?
Boże pan podbi pięta takowe rzeczy wymyśla.
Nie dziwię się. Zawsze miał dowcip w pięści, a od czasu jak ściął największych trzech kpów między Turkami, sam czwartym został.
Słuchać, chatko, przerwał Litwin.
I jemu się nie dziwię,
mówił dalej Zagloba, wskazując na Wolodyjowskiego.
On kozakowi za cholewę wskoczy, albo mu się hajdawerów jak rzep psiego ogona uczepi i najprędzej z nas wszystkich się przedostanie. Ich obydwóch Duch Święty nie oświecił, ale żywać pan, zamiast ich od szaleństwa powściągnąć, jeszcze im bodźca dodajesz, że sam idziesz, że wszystkich nas, czterech, na pewno śmierci męki chcesz wydać, to już ostatnia rzecz. O, do licha, nie spodziewałem się tego po oficjerze, którego sam książę za statecznego kawalera uważał.
Jak to czterech? Rzekł zdziwiony Skrzetuski. Chciał, żebyś i waćpan?
Tak jest!
Krzyczał, bijąc się pięściami po piersi Zagloba.
Pójdę ja! Jeżeli który z was się ruszy, albo wszyscy w kupie, pójdę ja! Niech moja krew spadnie na wasze głowy. Będę miał na drugi raz naukę, z kim się wdawać. A bodajże waści, rzekł Skrzetuski.
Trzej rycerze poczęli go brać w ramiona, ale on naprawdę się gniewał i sapał i odpychał ich lokciami, mówiąc:
idźcie do kaduka, nie potrzeba mi waszych judaszowskich pocałunków.
Wtem na walach zwały się strzały armatnie i muszkietowe. Zagloba zatrzymał się i rzekł:
macie, macie, idźcie.
To zwykła strzelanina, zauważył Skrzetuski.
Zwykła strzelanina, rzekł przedrzeźniając szlachcic. No proszę, mało im tego. Połowa wojska od tej zwykłej strzelaniny stopniała, a oni już na nią nosem kręcą.
Bądź wać pan dobrej myśli, rzekł pan podbipięta.
Milczałbyś, boćwino, huknął Zagloba, boś najwinniejszy. Wacz pan to wymyślił, tę imprezę, która, jeśli nie jest głupia, to ja głupi.
A taki pójdę, brateńku, odrzekł pan Longinus.
A pójdziesz, pójdziesz, pójdziesz. I wiem dlaczego. Bać pan się za bohatera, nie podawaj, bo cię znają. Czystość masz na zbyciu i pilno ci ją z okopu wynieś. Ho, ho. Najgorszyś między rycerstwem, nie najlepszy. Po prostu gamrotka z waszmości, która cnotą handluje. Obraza boska. Otóż to. Nie do króla ci pilno, ale rad byś rżał po wsiach jak koń na bloni. Ho, ho, oto rycerz, patrzcie się, co niewinność ma na przedaż. Zgorszenie, czyste zgorszenie, jak mnie Bóg miły. Słuchać, chatko, wolał, zatykając uszy pan Longinus.
Dajcie pokój swarom, rzekł poważnie Skrzytuski. Lepiej o sprawie myślmy.
Na Boga,
rzekł starosta krasnostawski, którym dotychczas ze zdumieniem słuchał słów pana Zagloby. Wielka to jest rzecz, ale bez księcia nie możemy nic stanowić. Tu nie ma się o co spierać. Bać panowie, w służbie jesteście i ordynansów słuchać musicie. Książę musi być u siebie. Pójdźmyż do niego, co on na ochotę waszmościów powie.
To co i ja!
Rzekł Zagloba i nadzieja wypogodziła mu oblicze.
Pójdźmy co prędzej.
Wyszli i szli przez majdan, na który kule już padały z szańców kozackich. Wojska były u walów, które z dala wyglądały jak budy jarmarczne. Tyle na nich nawieszano starej pstrej odzieży, kożuchów, tyle nastawiano wozów, szczątków namiotów i wszelkiego rodzaju rzeczy mogących stanowić zasłonę od strzałów, które czasami po całych tygodniach nieustawale we dnie i w nocy. Jakoż i teraz nad owymi porozwieszanymi łachmanami ciągnęła się długa, błękitnawa smuga dymu, a przed nimi widać było leżące szeregi czerwonych i żółtych żołnierzy pracujących ciężko przeciw najbliższym szańcom nieprzyjacielskim. Sam majdan wyglądał jak jedno rumowisko. Równina, podarta rydlami lub stratowana przez konie, nie zieleniła się ani jednym źdźblem trawy. Gdzieniegdzie starczały kopce wydobyte świeżo przy kopaniu studzien i mogił ziemi, gdzieniegdzie leżały szczątki potrzaskanych wozów, armat, beczek lub stosy obgryzionych i zbielałych na słońcu kości. Trupa końskiego nie dojrzałeś nigdzie, bo każdy zabierano natychmiast na żywność dla żołnierzy. Natomiast wszędzie widać było gromady żelaznych, po większej części zrudziałych już od rdzy kul armatnich, którymi codziennie zasypywano ten szmat ziemi. Ciężka wojna i głód widne były na każdym kroku. Idąc, spotykali rycerze nasi większe i mniejsze kupy żołnierzy, to odnoszące rannych i zabitych, to śpieszące ku walom z pomocą zbyt strudzonym towarzyszom, a wszystkie twarze szczerniałe, zapadłe, zarośnięte, a srogie oczy rozpalone, odzież wyplowiała, podarta, na głowach często szmaty brudne zamiast czapek i hełmów, broń połamana. I mimo woli przychodziło na myśl pytanie – co się stanie z tą garścią dotychczasowych zwycięzców, gdy jeszcze upłynie tydzień, dwa? Patrzcie, waszmościowie, mówił starosta. Czas dać znać królowi. Nędza już szczerzy zęby jak pies, odpowiedział mały rycerz. A co będzie, gdy konie zjemy? Pytał Skrzytuski. Tak rozmawiając, doszli do namiotów książęcych, stojących z prawej strony walu, przed którymi widać było kilkunastu jeźdźców służbowych, przeznaczonych do rozwożenia rozkazów po obozie. Konie ich, karmione śrutowanym i wędzonym mięsem końskim i stąd trawione ustawicznym ogniem, rzucały się w szalonych podskokach, nie chcąc żadną miarą ustać na miejscu. Tak już było z końmi wszystkiej jazdy, która, gdy szła teraz na nieprzyjaciela, zdawało się, że to stado gryfów lub hipocentaurów sadzi przez pola, więcej pędząc powietrzem niż ziemią. — Czy jest książę w namiocie? — spytał starosta jednego z jeźdźców. — Jest z panem Przyjemskim — odpowiedział pocztowy. Starosta wszedł pierwszy, nie oznajmiając się. Czterej zaś rycerze zatrzymali się przed namiotem. Ale po chwili płótno uchyliło się i pan Przyjemski wysadził głowę. Książę chce widzieć pilno wasz mościów, rzekł. Pan Zagloba wszedł do namiotu z dobrą myślą, miał bowiem nadzieję, że książę nie będzie chciał najlepszych swych rycerzy na pewną zgubę narażać. Omylił się jednak, bo jeszcze nie zdążyli mu się poklonić, gdy rzekł. Powiadał mi pan starosta o gotowości waszej wyjścia z obozu, a ja dobre chęci wasze przyjmuję. Ojczyźnie nie można nadto ofiarować. Przyszliśmy jeno o pozwolenie pytać, odrzekł Skrzetuski, gdyż wasza książęca mość jest szafarzem krwi naszej. Więc to we czterech chcecie wyjść?
Wasza książęca mość, rzekł Zagluba. Oni to chcą wyjść, a ja nie. Bóg mi świadkiem, nie przyszedłem się tu chwalić ani swych zasług przypominać i jeżeli o nich wspomnę, to jeno dlatego, żeby nie było supozycji, że mnie tchórz oblatuje. Wielcy to są kawalerowie, pan Skrzetuski, Wolodyjowski i pan Podbipięta z Myszy Kiszek. Ale i Burlaj, który legł z mej ręki, że o innych przewagach zamilczał, także był wielki żołnierz, wart burda buta, bohuna i trzech głów janczarskich. Mniemam przeto, że w dziele rycerskim nie jestem gorszy od innych. Jednakże co innego jest męstwo, a co innego szaleństwo. Skrzydeł nie mamy, a ziemią się nie przedostaniem, to pewno.
Więc waść nie idziesz, pytał książę.
Powiedziałem, że iść nie chcę, ale nie powiedziałem, że nie idę. Kiedy mnie raz Bóg pokarał ich kompanią, to już do śmierci muszę w niej wytrwać. Jeżeli nam będzie ciasno, szabla Zagloby przyda się jeszcze. Nie wiem tylko, na co by się przydała śmierć nas czterech. I ufam, że wasza książęca mość zechce ją od nas odwrócić, nie dając pozwolenia na szalone przedsięwzięcie.
Dobry z waści kompan, odpowiedział książę. I zacnie to z twojej strony, że przyjaciół opuszczać nie chcesz. Aleś się w swojej ufności we mnie pomylił, bo ja ofiarę waszą przyjmuję.
Zdech pies!
Mruknął Zagloba i ręce opadły mu zupełnie. W tej chwili kasztelan Belski, Firlej, wszedł do namiotu. Mości książę, rzekł, ludzie moi złapali kozaka, którym powiada, że na dzisiejszą noc szturm się gotuje. Miałem i ja już wiadomość, odpowiedział książę. Wszystko w pogotowiu. Niech tylko z sypaniem tych nowych walów śpieszą. Już prawie skończony. To dobrze, rzekł książę. Do wieczora się przeniesiemy. Po czym zwrócił się do czterech rycerzy. Po szturmie, jeżeli noc będzie ciemna, najlepsza pora do wyjścia.
Jak to, rzekł kasztelan Bełski. Mości książę, gotujesz wycieczkę?
Wycieczka swoją drogą pójdzie, rzekł książę. Ja sam poprowadzę. Ale teraz mówimy o czym innym. Ich mościowie podejmują się przekraść przez nieprzyjaciela i dać znać królowi o naszym położeniu.
Kasztelan zdumiał. Oczy otworzył i spoglądał kolejno na rycerzy.
Książę uśmiechnął się z zadowoleniem.
Miał tę próżność, że lubił, by podziwiano jego żołnierzy. Na Boga, rzekł kasztelan, więc są jeszcze takie serca na świecie. Na Boga! Nie będę ja wasz mościów od tego hazardu odwodził.
Pan Zagloba zaczerwienił się ze złości, ale już nic nie rzekł.
Sapał tylko jak niedźwiedź.
Książę zaś zamyślił się przez chwilę i w następujące ozwał się słowa. Nie chcę ja jednak na darmo krwią wasz mościów szafować i na to się nie zgadzam, abyście wszyscy czterej razem wychodzili. Pójdzie naprzód jeden. Jeśli go zabiją, to się tym pochwalić nie omieszkają. Jako się raz pochwalili śmiercią tego mego sługi, którego aż pod Lwowem schwytali. Jeżeli tedy pierwszego zabiją, pójdzie drugi, potem w razie potrzeby trzeci i czwarty. Ale być może, że pierwszy przejdzie szczęśliwie. W takim razie nie chcę innych na próżną śmierć narażać. Mości książę, przerwał Skrzetuski, taka moja wola i rozkaz, rzekł z naciskiem Jeremi. By zaś was pogodzić, oświadczam, że ten wyruszy pierwszy, który się pierwszy ofiarował.
To ja,
rzekł pan Longinus z promienną twarzą. Dziś wieczór po szturmie, jeżeli noc będzie ciemna, dodał książę. Listów żadnych do króla nie dam. Co waść widzisz, to opowiesz. Weźmiesz jeno sygnet na znak. Podbipięta przyjął sygnet i poklonił się księciu, ten zaś wziął go obu rękoma za skronie i trzymał czas jakiś. A potem ucałował go kilkakroć w głowę i rzekł wzruszonym głosem. Tak mi bliski jesteś serca, jak brat. Niech cię prowadzi, przeprowadzi Bóg zastępów i nasza królowa anielska. Żołnierzu Boży. Amen. Amen. Powtórzyli starosta krasnostawski, pan przyjemski i kasztelan bełski. Książę miał łzy w oczach, bo to był prawdziwy ojciec dla rycerstwa. Inni płakali, a ciałem pana Podbipięty wstrząsał dreszcz zapalu i płomień chodził po kościach. I radowała się do głębi ta dusza czysta, pokorna, a bohaterska, nadzieją bliskiej ofiary. Historia o waszmości pisać będzie, wykrzyknął kasztelan bełski. Non nobis, non nobis, sed nomini tuo domine, da gloriam, rzekł książę. Rycerze wyszli z namiotu. Coś mnie za grzdykę ułapiło i trzyma, a w gębie tak mi gorzko jak po piolunie, mówił Zagłoba. A tamci ciągle strzelają, żeby was pioruny wystrzelały, rzekł, ukazując na dymiące szańce kozackie. Ciężko żyć na świecie.
Panie Longinie,
czy to już koniecznie wać pan wyjdziesz? Nie ma już rady. Niechże cię anieli ustrzegą, żeby to zaraza to chamstwo wydusiła.